8.18, a gościem Poranka Wnet jest Paweł Rabiej, poseł Nowoczesnej, kandydat na zastępcę prezydenta Warszawy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A jednocześnie członek Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w Warszawie. Panie pośle, jaki będzie los Ryszarda Petru?
Ryszard Petru jest założycielem Nowoczesnej, nikt mu tego nie odbierze. Razem występowaliśmy na Torwarze w maju 2015 roku, zakładając Nowoczesną, więc jest i pozostanie osobą, która Nowoczesną stworzyła, która wiele wnosi do naszego myślenia o tym, jak Nowoczesna powinna się rozwijać. Osobą, która ma mnóstwo pomysłów na to, w jaki sposób prowadzi działalność polityczną. Ma też w tym niezwykłą intuicję, więc na pewno będzie ważnym, liczącym się członkiem zarządu Nowoczesnej.
Rozmawiał pan już w tym roku z panem Ryszardem Petru?
Tak, tak. Rozmawialiśmy, często rozmawiamy o różnych właśnie kwestiach związanych ze strategią, dlatego że jego myślenie jest takie bardzo idące do przodu i skoncentrowane też na kwestiach gospodarczych, więc myślę, że takie naturalne skoncentrowanie się na planie gospodarczym dla Polski po rządach PiS-u będzie tutaj dobrym
w jakiej kondycji?
Kierunkiem. No nigdy nie jest tak, że strata przywództwa przychodzi człowiekowi łatwo. Trudno nam się po ludzku po prostu z taką sytuacją zmiany pogodzić, więc ja rozumiem stan psychiczny, w którym jest nasz założyciel. Natomiast mamy nową sytuację. Członkowie Nowoczesnej zdecydowali, że przez najbliższe lata będzie nas prowadzić Katarzyna Lubnauer, co nie znaczy, że nie ma w partii miejsca dla osoby, która ją zakładała i która wiele do niej wnosi.
A nie jest jakaś, nie ma jakiejś formy dwowładzy w Nowoczesnej? Oglądałem państwa Twittera. Dwa życzenia noworoczne. Jedno Katarzyny Lubnauer, drugie Ryszarda Petru. Nie jest tak, że w tej chwili mamy pewne duwirat w zasadzie w Nowoczesnej.
Nie, życzenia wysyłali też posłowie poszczególni, także nie powiedziałbym tego tak. Wszystko, co ma więcej niż jedną głowę, każda organizacja, która ma więcej niż jedną głowę, nie działa dobrze. Wszystko, co w przyrodzie, nie ma stworzeń, które mają dwie głowy, więc jestem przekonany, że nikt nie będzie kwestionował przywództwa. No chyba, że dwugłowe ciele, ale to w takich opowieściach raczej fantastycznych.
Właśnie się zastanawiam, ale chyba żadnego na poczekaniu przykładu nie ma.
No trudno znaleźć. Trzygłowe smoki nie występują w przyrodzie, więc sytuacja wymaga zawsze uznania przywództwa osoby, która w danym momencie kieruje organizacją, co nie znaczy, że nie można dobrze wykorzystać potencjału innych osób.
Czyli rozłamu nie będzie. Nie ma takiej wizji, że Ryszard Petru zabiera zabawki, część swoich zwolenników i... A właśnie, a pan na kogo głosował w wyborach?
Głosowałem na Ryszarda Petru, bo uważałem, że taka zmiana aż tak głęboka nie jest potrzebna, ale rozumiem tych, którzy za taką zmianą głosowali. Dzisiaj jestem przewodniczącym Rady Politycznej Nowoczesnej, blisko współpracuję z nową przewodniczącą. No i nie kwestionuję jej mandatu do zarządzania.
Nie jest pan już człowiekiem Ryszarda Petru w Nowoczesnej?
W tym sensie, że razem zakładaliśmy Nowoczesną, jestem ciągle człowiekiem Ryszarda Petru, jestem człowiekiem Katarzyny Lubnauer, jestem człowiekiem każdego człowieka Nowoczesnej. O.
Wczoraj w jednej z telewizji był gościem Ryszard Petru po programu publicystycznego i tam mówił, że będzie strzegł, aby Nowoczesna nie weszła w ciemny tunel. O czym, co miał na myśli pan przewodniczący?
Ciemną albo ślepą uliczkę, jak tak dobrze pamiętam. Ja traktuję te słowa bardzo poważnie, bo to jest przejaw takiej troski naszego założyciela o to, żebyśmy nie pobłądzili. W polityce jest bardzo łatwo pobłądzić. Pamiętamy los Janusza Palikota, ale pamiętamy też los innych formacji politycznych, które popełniły błędy, nie dostrzegły swoich wyzwań, nie dostrzegły swojego miejsca. I rozumiem to, że Ryszard Petru przejawia troskę o to, żeby nam się to nie przydarzyło i to jest ważne, żebyśmy wszyscy o tym pamiętali, jakie wartości nas ukształtowały i nie popełnili błędów, więc myślę, że to były takie słowa, które wszyscy sobie powinniśmy wziąć do serca.
Kończąc temat wewnętrznych sporów w Nowoczesnej, czy rozmów nad przyszłością tej partii, kto będzie lepszym przewodniczącym klubu? Pan poseł Jerzy Majsztowicz, czy może pani poseł Kamila Gasiuk-Pichowicz?
Ja będę namawiał kolegów posłów do głosowania na Kamilę Gasiuk-Pichowicz. To jest element takiego szerszego porozumienia, które wiązało się z wyborem Katarzyny Lubnauer na przewodniczącą, więc uważam, że tych zobowiązań politycznych warto dotrzymywać.
No tak, kiedy pani poseł będzie szefową klubu, nie będzie mogła być kandydatką na prezydenta Warszawy.
Chyba nigdy nie było takiego pomysłu. To też był pewien wyolbrzymiony mit, krążący bardziej wśród mediów niż w samej Nowoczesnej.
No, pewno w każdej plotce ziarno.
Ziarno, tak.
No to przejdźmy do Warszawy. Jak pan się czuje razem z Rafałem Trzaskowskim? Już nie chcę przypominać, bo co pan mówi o Rafale Trzaskowskim i o tym, o jego szansach wyborczych teraz musi pan razem z nim ciągnąć wózek wyborczy.
Nie tyle muszę, co chcę, dlatego że to był świadomy wybór, bo uważam, że porozumienie opozycji jest w wyborach samorządowych konieczne. Musimy mieć nie tylko instynkt samozachowawczy, ale polityczną mądrość, żeby się porozumieć. Jesteśmy po rozmowach, które zaczynają naszą współpracę, rozmowach programowych. Będziemy je kontynuowali w styczniu. To są rozmowy bardzo obiecujące. Ja osobiście jestem pod dużym wrażeniem takiej determinacji Rafała Trzaskowskiego, żeby zmieniać Warszawę. Warszawa potrzebuje zmiany. To nie jest tylko kwestia reprywatyzacji, ale to jest kwestia też tego, żeby rozwinąć nasze miasto bardziej.
Warszawa potrzebuje zmiany. Wydaje się, że ostatnią osobą wśród kandydatów, którzy startują, która mogłaby coś zmienić, jest Rafał Trzaskowski, który był kiedyś szefem kampanii pani prezydent Gronkiewicz-Waltz, który jest posłem Platformy, członkiem Platformy i wydaje się, że nie zapowiada żadnych zmian w Platformie w Warszawie. Więc no, jak, z kim zmieniać? No.
W Platformie jest wiele osób, które są zwolennikami bardzo głębokich zmian, są ludźmi pokoleniowo innymi niż to starsze pokolenie polityków Platformy i Rafał Trzaskowski do nich należy. On jest,
jest
relatywnie niewiele lat w polityce i rzeczywiście nadajemy na tej samej fali, tak bym powiedział.
Jest 40-latkiem, jest być może z młodszego pokolenia niż obecna pani prezydent, ale do czasów swojej kandydatury nie wypowiadał się jako radykalny przeciwnik rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz.
Myślę, że no, to jest tak, że mało kto do czasu reprywatyzacji wypowiadał się jako radykalny, łącznie z radnymi PiS-u w Warszawie, jako radykalny przeciwnik rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz. Co zresztą...
Kilka osób mogłoby się obrazić.
Kilka osób być może mogłoby się obrazić, ale myślę, że sprawa reprywatyzacji zmieniła wszystko i afery reprywatyzacyjnej. Natomiast ja nie przypisywałbym Rafałowi Trzaskowskiemu tutaj wszystkich win Hanny Gronkiewicz-Waltz, bo ona ponosi pełną odpowiedzialność za rządy w mieście.
Ale pytanie, czy zmieni Platformę w Warszawie? Czy pan nie oczekuje, że skoro razem państwo startujecie, to że Rafał Trzaskowski dokona czystki w Warszawie w Platformie?
Myślę, że razem zmienimy Warszawę, co oznacza, że razem będziemy zmieniali także model zarządzania Warszawą, dlatego że to nasze porozumienie nie dotyczy tylko naszego wspólnego w jakimś sensie startu do ratusza, ale także, mam nadzieję, do Rady Warszawy, do Rad Dzielnic, także będziemy, to będzie oznaczało, że będą poważne zmiany polityczne w Warszawie.
Ale jeśli można poważnie traktować obecną włodarz miasta, powiedziała w jednym wywiadzie, że w ratuszu działała grupa przestępcza, działała mafia reprywatyzacyjna, a pan z partią, która dopuściła mafię do ratusza, która była częścią tej mafii, cytuję panią prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, razem startuje.
Na szczęście nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności Rafał Trzaskowski, który, który nie odpowiadał za Warszawę, za reprywatyzację i za różne inne rzeczy.
I nic nie wiedział. To może jest niekompetentny.
Ja bym powiedział tak, wiele osób nie wiedziało o tym, co się w Warszawie działo. Też zapytam, gdzie byli radni PiS-u, którzy doskonale wiedzieli, co się w reprywatyzacji dzieje. Dlaczego ale nie wpływali na
pan razem
prezydent?
Z PiS-em nie startuje,
gdzie była
dobrze
Rada
pamiętam.
Miasta? No nie, no ale to stawianie zarzutu Rafałowi Trzaskowskiemu oznacza, że takie same zarzuty trzeba postawić wszystkim, którzy nie reagowali właściwie na reprywatyzację.
Bo pan jest członkiem komisji weryfikacyjnej w randze sekretarza stanu. W zasadzie, panie ministrze, patrzy pan na aferę w Warszawie, na handel nieruchomościami. Z jednej strony zakłada pan sankiuliotkę i ścina politycznie Gronkiewicz-Waltz na bruku warszawskim, a zaraz potem zakłada pan krwawy cylinder i dogaduje się z mafią
nie,
w
nie,
pałacu.
Nie, to tak nie wygląda. Ja jestem po prostu przeciwnikiem stosowania zbiorowej odpowiedzialności. Uważam, że całkowitą osobową odpowiedzialność za dziką reprywatyzację w ostatnich latach w Warszawie, w ostatnich latach podkreślam, bo to, co się działo w latach wcześniejszych, to jest odpowiedzialność wcześniejszych prezydentów, ponosi Hanna Gronkiewicz-Waltz. Nie ponosi jej Rafał Trzaskowski w wymiarze szczególnym. W wymiarze ogólnym ponosi ją Platforma Obywatelska, ale ponoszą ją również inne partie polityczne, które zapomniały, że trzeba uchwalić ustawę reprywatyzacyjną. Szkoda. A teraz wszyscy ronią krokodyle łzy, używając metafory i wszyscy się robią na świętych, czystych, którzy o tym wiedzieli. Nie, no, po prostu trzeba gdzieś mieć proporcje w tym wszystkim.
No, ale to chyba nie jest dobrą proporcją wkładanie do jednego worka Platformy, która 8 lat rządziła i nie uchwaliła w zasadzie ustawy, porządnej ustawy reprywatyzacyjnej, a popierała Hannę Gronkiewicz-Waltz, no, za której prezydentury doszło do największych afer w tym mieście.
Zgoda, to nikt tego nie ma zamiaru wybaczyć. To jest rzecz, za którą Platforma powinna przeprosić, moim zdaniem, absolutnie. Natomiast przeprosiny należą się też ze strony chociażby Aleksandra właśnie Kaczyńskiego, który nie podpisał ustawy reprywatyzacyjnej pod koniec lat 90. i ze strony polityków wszystkich formacji za 89 rok, bo wtedy to trzeba było to ustawę
uchwalić. Udało mi się z pana posła wyciągnąć pierwszy warunek brzegowy, jak rozumiem, czyli Rafał Trzaskowski musi przeprosić za Hannę Runkiewicz-Walc.
Nie, tak? No myślę, że to nie byłoby poważne, żeby jedna dorosła osoba przepraszała za drugą dorosłą osobę, dlatego że jest ona w jednej partii. Jak ja bym miał przepraszać za kolegów no, polityków, którzy siedzą w Sejmie, to bym musiał mieć całą litanię tutaj wspominkową. Tak, natomiast pamiętajmy, że wtedy wiele osób z dziennikarzami włącznie o reprywatyzacji nie mówiło głośno, więc stosujmy odpowiedzialność tam, gdzie ktoś za coś odpowiadał. Sądzę, że jeżeli Rafał Trzaskowski może za coś odpowiadać, to za to, jak kierował Ministerstwem Spraw Zagranicznych, jak kierował Ministerstwem Cyfryzacji, bo jak był europosłem, bo to są obszary, za które bezpośrednio odpowiadał. Ja nie mogę odpowiadać za inne obszary niż na przykład, nie wiem, swoją działalność w Komisji Weryfikacyjnej, czy też za kierowanie Nowoczesną przez ostatnie dwa lata, czy też za Radę Polityczną, bo po prostu taka jest odpowiedzialność. Nie rozciągajmy jej zbyt daleko.
Czytał pan statut miasta stołecznego Warszawy?
Trudny jest to statut, jeżeli chodzi w ogóle o format zarządzania w Warszawie. Warszawa jest trudnym do zarządzania miastem.
Chodzi mi o paragraf 40. Tam jest taki zapis, że zastępców prezydenta powołuje i odwołuje swoją decyzją prezydent miasta stołecznego Warszawy. Jaką pan ma gwarancję, że po wyborach będzie pan zastępcą Rafała Trzaskowskiego?
Prowadzimy teraz zaawansowane, zaczynamy je po Święcie Trzech Króli, rozmowy koalicyjne, więc spodziewam się, że partnerzy traktują się w polityce poważnie. Ja zawsze traktowałem porozumienia zawierane z ludźmi poważnie i tego się spodziewam też tutaj. Także jeżeli zawrzemy takie porozumienie dotyczące współpracy Nowoczesnej Platformy w Warszawie, to ono będzie kamieniem węgielnym naszego współrządzenia miastem na najbliższe 5 lat.
No dobrze, ale jeżeli pan będzie miał inne zdanie niż prezydent, to wtedy co?
Odejdzie pan? Jeżeli prezydent Warszawy uzna, że nie nadaje się do pełnienia tej funkcji merytorycznie, to ma pełne prawo, żeby mnie odwołać.
Koniec koalicji.
Nie sądzę, żeby tak się stało, dlatego że traktuję to wyzwanie poważnie. Współrządzenie Warszawą jest jedną z rzeczy, na których politycznie mi bardzo zależy, bo uważam, że w Warszawie naprawdę są potrzebne zmiany i dołożę wszelkich starań, żeby robić to dobrze.
Będą wspólne listy do Rady Dzielnic i Rady Warszawy, Nowoczesnej Platformy?
O tym właśnie będziemy rozmawiać. Wyznaczyliśmy sobie pewien horyzont czasowy, żeby ustalić, jak w ogóle do tego zagadnienia podejść. Mam nadzieję, że tak.
To jest...
Ale nie tylko wspólne platformy i Nowoczesnej. Mam nadzieję, także że poszerzone SLD? Też o inne ugrupowania. Być może SLD, czyli na pewno ruchy miejskie, na pewno ruchy dzielnicowe.
Chciałby pan mieć kolegę z SLD jako kolejnego zastępcę prezydenta Trzaskowskiego? Wtedy będzie was 3 albo 3.
Myślę, że kamieniem węgielnym tego porozumienia jest porozumienie Nowoczesnej i PO, moje i Rafała Trzaskowskiego, a pozostałe osoby, pozostałe ugrupowania, które w tym będą uczestniczyły, będą już na nieco innych zasadach.
Czyli SLD, jeśli będzie chciało wejść, to na gorszych zasadach niż
Nowoczesna? Nie na gorszych, na innych. To jest tak, że...
Lepszych?
Nie wiem, czy lepszych, czy gorszych. Zobaczymy, jak te negocjacje będą wyglądały, ale generalnie uważam, że to, co jest wartością tego, co tworzymy w Warszawie w tej chwili jako opozycja, to jest porozumienie mojej Rafała Trzaskowskiego. I wokół tego, odkładając na bok też nasze właśnie partyjne afiliacje, bo myślę, że musimy trochę zapomnieć o tych znakach, które nosimy w klapie, mówiąc o wyzwaniach dla Warszawy, bo Warszawa wymaga pewnej apolityczności też. Dlatego ja byłem w stanie wznieść się ponad uwarunkowania swoje polityczne w Nowoczesnej i zgodzić się na to, żeby do tego porozumienia przystąpić. I myślę, że Rafał Trzaskowski też wykonał taki krok, żeby do niego w ogóle doszło. Także tutaj pokazaliśmy, że potrafimy współpracować w imię wyższej racji, bo Warszawa to jest wyższa racja.
Pomnik świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. Pan się wypowiadał rozsądnie. Rafał Trzaskowski powiedział, że bez referendum nie widzi pomnika na krakowskim przedmieściu i ofiar katastrofy smoleńskiej i samej pary prezydenckiej. Jak wy to uzgodnicie?
Jestem przekonany, że uzgodnimy. Ja jestem często atakowany za to, że mówię, że pomnik Lecha Kaczyńskiego i ofiar katastrofy smoleńskiej powinien w Warszawie stanąć. Podtrzymuję to. Mówię, że powinien stanąć właściwie już bardzo szybko po katastrofie. Nie stanął, to był błąd. Co do lokalizacji, mówię też, że o tym powinna zdecydować Rada Warszawy, bo to jest ciało, które o tym decyduje w porozumieniu z konserwatorem zabytków.
Pana osobistym zdaniem to powinien być trakt królewski?
To może być trakt królewski. Ważne, żeby to się wpisywało w trakt królewski. Ja myślę, że o to akurat nie ma co drzeć kotów. Miejsce się naprawdę znajdzie. Warszawa ma dużo miejsca. Jest dużo placów godnych
ale
tego, żeby
jedno jest symboliczne. W jedno przynajmniej ja, ale nie tylko ja, ale setki tysięcy Polaków przychodziły i warszawiaków. To było jedno miejsce, to było Krakowskie Przedmieście.
No tak, ale ta lokalizacja, o której mówi Komitet Społeczny, to nie jest przecież lokalizacja przed Pałacem Prezydenckim, tylko w okolicy
Placu
Piłsudskiego. Więc myślę, że tu można zawrzeć porozumienie. Jeżeli ludzie zaczynają ze sobą rozmawiać, ja myślę, że trzeba się spotkać z inicjatorami tej idei pomnika, trzeba o tym porozmawiać, to znajdziemy rozwiązanie naprawdę.
Pan poseł puszcza oko do konserwatywnego elektoratu, no ale pan będzie tylko zastępcą. Będzie pan tylko zastępcą, który może być w każdej chwili odwołany przez swojego szefa, prezydenta Trzaskowskiego, a prezydent Trzaskowski, prezydent INSPE, kandydat na prezydenta Platformy, mówi jasno, referendum. Jak pan go przekona?
Będziemy o tym rozmawiali, zaproponujemy warszawiakom pewien kontrakt na to, jak ma miasto wyglądać, a ten kontrakt będzie obejmował też właśnie tego rodzaju kwestie, jak rozstrzygać kwestie sporne, bo w każdym mieście jest dużo miast spornych, dotyczących, nie wiem, nazw ulic, tego, co gdzie budować i musimy znaleźć taką formułę, w której po prostu znajdziemy porozumienie, ale ponieważ obaj jesteśmy otwarci na ludzi też, bo w Warszawie potrzebny jest szerszy dialog, to na pewno będziemy w stanie tego rodzaju dylematy rozstrzygać także...
A jak Rafał Trzaskowski się uprze, to co pan zrobi?
Ale niech pan nie zakłada, że Rafał Trzaskowski jest człowiekiem upartym, który nie będzie racjonalny.
Polityk powinien zakładać wszystkie scenariusze, także te nie najlepsze.
Zakładam scenariusze nie najlepsze, ale po wielu rozmowach, jakie mieliśmy na temat wyzwań, które stoją przed Warszawą, też po wielu deklaracjach, które Rafał Trzaskowski składał po swoim starcie, jestem przekonany, że będziemy dochodzić do konsensusu ze sobą i z mieszkańcami, co jest najważniejsze.
W Warszawie doszło też do ataków na biura poselskie posłów i europosłów Prawa i Sprawiedliwości. To kolejne ataki. Jak pan poseł tego odniesie? To jest tak, że kiedy brakuje tłumów na ulicy, to bojówki będą wkraczać do akcji?
Ja po pierwsze bardzo nad tym ubolewam. To są rzeczy absolutnie niestosowne. Znaczy to jest przejaw pewnej barbaryzacji życia politycznego. Nie należy, i mówię to jako zwolennik różnego rodzaju hierarchii społecznych, po pierwsze nie należy takich rzeczy robić, po drugie, jeżeli ktokolwiek to zrobił, powinien się naprawdę wstydzić i nikt nie powinien tego popierać. To nie powinno mieć miejsca. Policja powinna ścigać takie przypadki bezwzględnie. Zresztą ja w ogóle uważam, że nawet drobne wykroczenia w Warszawie typu mazanie różnych napisów na murach, na ulicach powinny być ścigane, bo po prostu oczekujemy jako mieszkańcy, obywatele pewnego porządku.
Jak pan myśli, skąd się takie ataki biorą?
Biorą się z nastroju, z atmosfery politycznej, jaką mamy w Polsce, ale przypomnę, że tę atmosferę nakręca nie opozycja, ale rząd.
A może opozycja również, nie będę tutaj cytował różnych wypowiedzi, które padały na protestach opozycji. Nie czuje się pan współwinny za to, że to przecież nie państwa biura są atakowane, bo do takich aktów nie dochodzi, tylko właśnie biura polityków Prawa i Sprawiedliwości.
Nie, no tutaj w obliczu takiego ataku na biura poselskie czy nadmiernie idącej agresji potrzebna jest solidarność całej klasy politycznej i wszystkich ludzi. Naprawdę takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. My akurat podkreślamy, że w Polsce jest zbyt duży klimat do tolerowania mowy nienawiści. Złożyliśmy poprawkę do kodeksu karnego w tej kwestii. Szkoda, że nie została przyjęta. Mam nadzieję, że rząd PiS się zreflektuje i taką poprawkę przyjmie. Nie powinniśmy mieć tolerancji dla tego rodzaju wybryków.
Czemu tak się dzieje, że posłowie opozycji nie są atakowani, a posłowie PiS-u są atakowani? Państwa biura są bezpieczne, biura poselskie posłów PiS-u bezpieczne do końca nie są.
Nie jest tak, że nasze biura są...
Być może ktoś jest bardziej agresywny.
Bezpieczne. Znaczy, nie wiem, czy ktoś jest... Nie stopniowałbym tego. To jest tak, że w moim przekonaniu, a jestem człowiekiem, który zarządzał różnymi organizacjami, większą odpowiedzialność zawsze ponosi ten, kto zarządza, bo to on tworzy klimat. I naprawdę oczekiwałbym od pana ministra Błaszczaka, od pana ministra Macierewicza, od innych osób pewnego umiaru w tym, co mówią, bo podkręca, cokolwiek mówią, podkręca to emocje społeczne.
No to przejdźmy, jeszcze na koniec przejdźmy do polityki krajowej. Wczoraj powiedział pan, że program 500+, rodzina 500+ to był bardzo trafiony pomysł, podczas gdy pana partia chce ten program zlikwidować.
Nie, nie, nie. My chcemy go nieco zmodyfikować, bo aktywna rodzina to jest modyfikacja programu 500+. Ja zresztą...
Pamiętam pierwotne założenia, tam było jedno hasło, oszczędzimy 8 miliardów złotych. Program kosztuje 24-25 miliardów, czyli jeżeli dobrze liczę, proszę mnie poprawić, jeśli źle, 1/3 środków na rodzinę mniej.
Okay, ale
to
proszę,
nie jest modyfikacja, to jest okrojenie.
Dobra, ale proszę zauważyć, że sam PiS w tej chwili zacieśnia bardzo program 500+, eliminując z niego osoby, które go nadużywają, więc jakby pewne, tak samo jak się uszczelnia VAT, tak nie.
To nie jest zacieśnienie, to jest tylko... dokładna realizacja zapisów programu.
No, czyli dokładna realizacja,
pan
czyli...
Pan poseł zacieśnia, tak jakby wprowadził nowelizację, że komuś odbiera. Nikomu nie odbiera, tylko realizuje twardo zapisy.
No dobrze, ustawy. Ale to oznacza, że osoby, które nadużywają tego programu, po prostu nie dostają tych pieniędzy, tak?
No ale
nazywają
je
po imieniu.
Dostały słusznie.
Ci, którzy... No właśnie, niesłusznie, no, tak. No ale to jest
a
też...
A państwo chcą to okroić o 8 miliardów. Tu mówimy o pewnie 10 milionach, a tu mówimy o 8 miliardach. Inny
chcemy,
rząd skali cofnięcia pomocy dla rodzin.
Tak, tylko że tak. Program obowiązuje już 2 lata. On dał bardzo dobry impuls rozwojowy dla rodzin, które były ubogie. Moja siostra zresztą też, która mieszka w Zwoleniu na Mazowszu, jest beneficjentką tego programu. Pracuje w urzędzie tam, ale ma 2 dzieci, więc bierze 500+, więc wiem, jak to jest ważne dla osób, które go biorą. Ale w tej chwili część tych ambicji została już zaspokojona, pensje rosną, więc też po 2 latach trzeba się zastanowić, jak to zmienić. My nie chcemy 500+ likwidować, chcemy go zmodyfikować. Natomiast dzisiaj to jest oczywista oczywistość. Dzisiaj się trzeba zastanowić raczej nad tym, w jaki sposób zwiększać, dążyć do tego, żeby rynek zwiększał wynagrodzenia. Polskie firmy płacą niewiele ciągle w porównaniu na przykład z firmami zagranicznymi. Mamy tutaj ciekawe statystyki. To są wyzwania, przed którymi, myślę, stoi przyszły rząd.
To rzeczywiście, nawet by pan się zgodził z byłym ministrem, wiceministrem finansów Cezarym Mechem, że to jest najważniejsza sprawa, podnieść...
No płace to zawsze jest najważniejsze, to jednak jest, to jest ten symulator.
Ale akurat jak się patrzy na płacę minimalną, to obecny rząd podwyższył ją więcej niż chciały związki zawodowe, nie mówiąc o pracodawcach, więc chyba dobrze pan oceni działalność rządu w tym aspekcie.
W tym aspekcie akurat tak, natomiast w aspekcie obrony praworządności i tworzenia rządów prawa to najmniej, natomiast to też jest ważne, bo potrzebujemy wszyscy, i przedsiębiorcy, i obywatele, stabilizacji i bezpieczeństwa.
Euro jak najszybciej?
Euro jak najszybciej. To jest euro albo rubel, naprawdę. Mówię to bardzo poważnie. To jest tak, że mówimy o polskiej walucie w kategoriach suwerenności, ale jeżeli nie będziemy mieli euro, które przyjęło bardzo wiele narodów, które w Europie, które też myślą o swojej suwerenności, nie sądzę, żeby się jej pozbyły w ten sposób, to będziemy skazani na chaos i na to, że za 10 lat, a nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości, 15 lat na przykład, będziemy w złej sytuacji właśnie ze względu na to, że nie będziemy mieli euro i nie będziemy w strefie euro.
W złej sytuacji, to znaczy jakiej?
Nie wiem, jaka będzie koniunktura za 10 lat, ale mówił pan, że nie należy zakładać pozytywnych scenariuszy. Może się okazać, że euro
będzie kryzys,
dekoniunktura.
I podobnie jak w 2008 roku, nasza waluta nas ochroni.
Nie, nasza waluta sama z siebie nas nie ochroni. Jesteśmy częścią globalnej gospodarki i dopóki nie zamkniemy się za chińskim murem, a mam nadzieję, że tak jak Korea Północna się nie zamkniemy, to będziemy w tym uczestniczyć i będziemy z tego korzystać. Nasi eksporterzy, my, obywatele też.
Wszystkie analizy mówią, że przynajmniej na początku, na pewno na początku, wprowadzenie euro uderzy w najbiedniejszych. Jest pan gotowy ponieść te koszty społeczne? Bo one się pojawią, to też
tak,
na widać.
Tak. Jako rząd uważam, że jesteśmy w stanie ponieść te koszty społeczne, tak jak ponieśliśmy koszty 500+. Tak samo tutaj można stworzyć parasol ochronny. I jeżeli będzie równomierny wzrost wtedy emerytur i wynagrodzeń, to jesteśmy w stanie to przejść, natomiast daje nam to nieprawdopodobne bezpieczeństwo działania później w przyszłości, które trzeba docenić. To jest bardzo strategiczny wybór, tak jak kiedyś wejście do euro, tak jak kiedyś wejście do NATO, dzisiaj tym wyborem jest wejście do strefy euro. Jestem o tym głęboko przekonany. Byłem w prawie każdym kraju europejskim, w tym w krajach, które mają euro, tam też były różnego rodzaju obawy. Na Litwie, Słowacji, w innych krajach, które przyjęły euro, nie widzę takich obaw, które uzasadniałyby, żeby w to nie wejść.
Jakie będzie hasło wyborcze?
Nie chcę go zdradzać teraz, ale Warszawa zasługuje na mądre zmiany.
Naszym gościem był Paweł Rabiej, poseł Nowoczesnej, kandydat na zastępcę prezydenta Warszawy razem w tandemie z Rafałem Trzaskowskim. Dziękuję, panie pośle.
Dziękuję
najmocniej
bardzo.
Do usłyszenia. Cóż my mamy z muzyki? Mamy Doorsów, ale mamy też... Czy mamy Jacka Kaczmarskiego? Mamy. To poproszę Jacka Kaczmarskiego.